Szlachetne zdrowie.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś w programie Szlachetne Zdrowie powiemy o nowym projekcie Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku związanym z walką z otyłością i zapobieganiem cukrzycy. Moimi gośćmi są eksperci z Centrum Badań Klinicznych Paulina Konopka, Anna Citko, profesor Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Witam Państwa.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Nowy projekt Centrum związany jest z podawaniem leku semaglutyd. Co to jest?
No, myślę, że najpierw odniesienie do tego, czy nowy, nie taki nowy, bo to jest kontynuacja tego, co dotychczas robiliśmy. Ten duży program nazywa się Zatrzymaj cukrzycę. Tak? Wiemy, że to ryzyko rozwoju cukrzycy w naszej populacji jest bardzo duże. Nasze badania populacyjne zrobione przez profesora Kamińskiego pokazały, że 12% białostoczan ma cukrzycę, z czego 1/3 o tym nie wie. A co gorsze, 40% białostoczan jest w stanie przedcukrzycowym, czyli za chwilę będzie miało cukrzycę.
Czyli ten projekt skierowany jest do tych 40% tak, białostoczan, a ilu mieszkańców Podlasia? Mniej więcej to samo.
No, to oczywiście będziemy zapraszali osoby z całej Polski, a przede wszystkim z naszego regionu, ale to pokazuje, że dotychczas myśmy szukali sposobów prewencji, ale no nie zawsze mogliśmy to wdrożyć. Teraz udało nam się zdobyć fundusze na to, żeby rzeczywiście zastosować nowoczesny lek w badaniu naukowym. Z jednej strony jest to lek, który no, jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy, otyłości, ale z drugiej strony nie jest dobrze przypadany u osób, którzy jeszcze nie mają właśnie w stanie przedcukrzycowym, a na tych pacjentach nam właśnie w tym projekcie bardzo zależy.
I co to jest za lek semaglutyd?
Semaglutyd jest to nowoczesny lek należący do grupy analogów GLP-1, tak zwanych inkretyn. Lek, który jest bardzo podobny do hormonu wydzielanego przez nasze jelita. W tej chwili te leki są no, bardzo popularne, jeżeli chodzi o sprzedaż i trudno czasem kupić taki lek.
Bo podobno spektakularnie sprzyja chudnięciu.
Tak, to są leki, które w tej formie wstrzykiwanej raz w tygodniu czy raz dziennie bardzo ułatwiają utratę masy ciała. Natomiast my chcemy w naszym badaniu używać postaci doustnej leku. I to oczywiście efekt na schudnięcie jest jednym z elementów, ale nie tylko. My będziemy badali szereg innych parametrów, bo jest to badanie naukowe.
Czy jest to niebezpieczny lek? Czy można go przedawkować?
No, każdy lek można przedawkować i oczywiście są wskazania, są dawki, które zalecamy pacjentom. Natomiast no, ten lek ma pewne działanie uboczne, polegające na tym, że rzeczywiście przy większych dawkach pojawiają się nudności, wymioty, czasem biegunka, więc szczerze mówiąc trudno go przedawkować, bo organizm sam się będzie bronił, jeżeli ta dawka będzie za duża.
Powiedział pan, że ten lek jest skuteczny przy leczeniu cukrzycy. Na ile on jest przebadany?
No jest to bardzo, bardzo, bardzo dobrze przebadany lek. To jest lek, który jest już stosowany od co najmniej kilku lat i rzeczywiście w formie tej wstrzykiwanej podskórnie, no czasami bywa, że trudno go kupić w aptece, bo jest takie duże, no, pacjenci chętnie go skorzystają, lekarze go wypisują. Natomiast, no, ten, jak już powiedziałem, ten efekt związany z glikemią jest tylko elementem, czy masą ciała, jest tylko częścią naszego projektu, tak? Bardzo ważne jest na przykład stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby, które predysponuje właśnie do rozwoju insulinoporności, cukrzycy i chcemy zobaczyć, jaki efekt tego leku jest na stłuszczenie wątroby. A więc na przykład będziemy robili rezonans magnetyczny u tych pacjentów. Będziemy też robili takie 10-dniowe oceny glikemii. Pacjenci będą nosili takie specjalne sensory, gdzie można zobaczyć, jaki mamy poziom cukru. I to też jest bardzo ciekawe, bo przypomina mi się ostatni przypadek pacjenta, który mówił, że on nie wiedział, że po wypiciu szklanki soku pomarańczowego ma cukier 300, mimo że nie ma cukrzycy, tak? Więc no, można dużo się o sobie dowiedzieć w trakcie tego projektu. My zbieramy te dane, bo jednym z głównych celów jest właśnie znalezienie odpowiedzi, u kogo z pacjentów należy ten lek stosować, w jakich dawkach, ale też jaka jest właśnie odpowiedź na czyli pojawienie się objawów ubocznych. Także, no i ten czynnik genetyczny. Wszyscy pacjenci będą mieli zrobione badanie całego genomu.
Jakich ochotników potrzebujecie do projektu?
Na chwilę obecną poszukujemy w zasadzie każdej osoby powyżej 18 roku życia do 65. Osoby, która ma BMI, czyli ten wskaźnik oceniający, czy pacjent ma nadwagę czy otyłość, powyżej 30. Więc BMI każdy pacjent może sobie łatwo policzyć. Jest to wskaźnik mówiący o masie ciała podzielonej przez wzrost podniesiony do kwadratu.
W internecie jest mnóstwo kalkulatorów które pozwalają obliczenie sobie takiego wskaźnika.
Czyli w zasadzie każdy pełnoletni pacjent, który ma BMI powyżej 30 i który wie, bądź wydaje mu się, że może mieć jakieś problemy z tą gospodarką węglowodanową, czyli ma na przykład podwyższone te poziomy cukrów nadszczok w jakichkolwiek, kiedykolwiek robionych badaniach. My oczywiście każdemu pacjentowi, który nie wie, czy ma takie problemy, wykonamy taką krzywą cukrową, czyli ten test obciążenia 75 gramami glukozy, żeby sprawdzić i czy możemy takiego pacjenta włączyć do projektu.
Ile ten projekt potrwa?
Każdy pacjent biorący udział w projekcie na pewno bierze w nim udział 3 miesiące. Podczas tych 3 miesięcy dostaje od nas lek, ma ciągle robione badania i 3 miesiące po zakończeniu leczenia robimy badania kontrolne. Na pewno w tym roku cały czas będziemy rekrutować pacjentów w zależności od tego, jaki będzie odzew. I przyszły to zależy od...
A ilu pacjentów potrzebujecie?
Im więcej, tym lepiej.
To jest limitowane.
Na ile są pieniądze?
Dokładnie. Na razie mówimy o 200 osobach, czyli to jest duże badanie. Jeżeli będą dobre wyniki, będziemy też zadowoleni z efektów tego, pacjenci będą zadowoleni. Być może uda się zdobyć fundusze na jeszcze większą grupę. To jest rzeczywiście taki moment, kiedy osoba otyła, kiedy osoba z ryzykiem rodzinnym cukrzycy może sobie powiedzieć, tak, zaczynam od nowa, tak, zaczynam coś robić, żeby z tą plagą walczyć. I ten lek ma pomóc, tak? Bo główny mechanizm działania tego leku to jest w tym przypadku działa na ośrodek, na mózg, na ośrodek łaknienia i po prostu pacjentom tym się nie chce jeść. I to jest najważniejsze, bo oczywiście nie schudnie się, jeżeli będzie się dalej jadło tyle, co dotychczas.
No tak? Nie jest to magiczna.
Nie jest magiczna tabletka, która...
Ale no, efekty dotychczasowego stosowania tych leków są bardzo dobre, więc liczymy na to, że pacjenci schudną, ale też przede wszystkim poprawi się im profil metaboliczny, tak? Że poprawi się im też, to zmniejszy się to stłuszczenie wątroby. I oczywiście podkreślam, to jest badanie naukowe, więc my będziemy chcieli też takich pacjentów, którzy się trochę potrafią poświęcić dla nauki. Tak? Tych wizyt może nie jest dużo, ale czasami one trwają troszkę dłużej, bo wykonujemy oprócz tego doustnego testu tolerancji glukozy, testy poposiłkowe. Niektórym pacjentom też zaproponujemy wykonanie biopsji mięśni.
I ten rezonans dodatkowo.
Także to jest no, nie dla wszystkich. Jak ktoś nie ma za dużo czasu, no to prawdopodobnie nie skorzysta z tego projektu.
Wiadomo, na ile ważne będą te badania dla uczestników, a na ile dla nauki? Co zamierzacie z tym osiągnąć? W jakim czasie wdrożycie?
No więc, tak jak już powiedziałem, jest to element naszego szerszego projektu. Chcemy zatrzymać cukrzycę. Na świecie panuje pandemia cukrzycy. Myśmy mówili o pandemii SARS-CoV-2, ale dużo wcześniejsza, dużo większa pandemia cukrzycy. W tej chwili ponad 1 miliard ludzi na świecie ma cukrzycę albo właśnie stan cukrzycowy. To jest, konsekwencje tego są takie, że są udary mózgu, zawały serca, przedwczesna śmierć, szereg innych powikłań. A więc no, widzimy w naszym społeczeństwie ponad 60%, blisko 70% mężczyzn ma otyłość i nadwagę. 60% kobiet ma otyłość, więc musimy to zatrzymać, tak? Dotychczas no, mówiliśmy dieta, wysiłek fizyczny, ale niestety
nie wystarcza,
w większości to nie wystarcza. Także tutaj chcemy wdrożyć nowy lek, który chcemy też znaleźć konkretne wskazania, bo ten lek jest bardzo drogi. To jest bardzo drogi, nowoczesny lek i być może chcemy znaleźć wskazania, zobaczyć, którym osobom ten lek najbardziej pomaga, żeby też przekonać naszego płatnika, że może właśnie tym osobom ten lek trzeba refundować, tak? Nie dawać wszystkim, bo wiemy, że skuteczność leków jest rzędu 30-50%. Więc jeżeli mamy takie wskaźniki, biomarkery, które pozwalają nam na zidentyfikowanie tych, którym lek ten najbardziej pomoże, to być może uda się przekonać Ministerstwo NFZ, żeby za ten lek państwo polskie też płaciło.
Do waszego projektu mogą zgłaszać się osoby otyłe ze stanem przedcukrzycowym. A co to za stan, jak go poznać?
O stanie przedcukrzycowym mówimy, jak w organizmie człowieka dochodzi do zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli tak potocznie zwanego cukru. Możemy ocenić na podstawie oznaczenia glukozy w warunkach laboratoryjnych. Wówczas, kiedy pacjent ma wartość glukozy powyżej 100 mg na decylitr, mamy nieprawidłową glikemię naczczo, albo możemy wykonać test, tak zwaną krzywą cukrową, test obciążenia glukozy. I na podstawie tego testu także możemy stwierdzić, czy pacjent ma nieprawidłową tolerancję glukozy. Takie badania wykonujemy właśnie u nas w ośrodku, w Centrum Badań Klinicznych.
Jakie kryteria ochotnicy muszą spełnić, żeby do projektu się zakwalifikować?
To tak jak już wspomniałam, pierwsza podstawowa rzecz to jest te BMI, czyli wskaźnik masy ciała powyżej 30. Wiek do 65 roku życia mniej więcej potrzebujemy pacjentów.
I nieprawidłowa.
Upośledzona tolerancja glukozy, czyli w tej krzywej cukrowej w 120 minucie ten cukier powyżej 140 mg na decylitr, bądź nieprawidłowa glikemia naczczo. No ale tak jak wspomniałam, my pacjentom będziemy wykonywać to badanie, bo nie każdy może wiedzieć, czy w tym momencie coś takiego u niego się dzieje. Kryterium takim wyłączającym, głównym, o którym musimy wspomnieć, to jest przyjmowanie jakichkolwiek leków, które na chwilę obecną takich pacjentów wykluczamy, którzy przyjmują jakiekolwiek leki stosowane w leczeniu cukrzycy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Więc jeżeli pacjent bierze aktualnie jakiekolwiek leki, no to niestety nie będzie mógł być włączony do projektu. I stosowanie tych wszystkich leków z tej grupy analogów GLP również aktualnie pacjenta nam wyklucza.
Oczywiście każdy pacjent będzie miał przeprowadzony wnikliwy wywiad przed przystąpieniem do projektu, po którym będzie włączony.
Będzie miał też grubą teczkę?
Tak, tak.
No, jak pani redaktor widzi, państwo nie widzicie, to jest taka już przygotowana specjalna broszura dla pacjenta. Ona tak, też jest kilkudziesięciostronicowa. Tutaj zbieramy szczegółowe dane. Natomiast chcę podkreślić, że ten lek jest też bardzo dobry dla chorych na cukrzycę i jeżeli uda nam się zdobyć dodatkowe fundusze, to będziemy też chcieli włączać pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.
Czyli będziemy poszerzać grupę wtedy.
Czyli to jest ważna informacja, że pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą też się powinni do nas zgłaszać, bo też możemy się nimi zaopiekować. Tutaj, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy, to się dużo zmienia. Są nowe rekomendacje, kilka dni temu ogłoszone europejskie, więc zdecydowanie warto się leczyć nowocześnie, bo to leczenie przedłuża życie.
Jakie te nowe rekomendacje?
No tutaj musielibyśmy oddzielny program na ten temat zrobić, natomiast zdecydowanie grupa tych leków, o którym mówimy, ten semaglutyd, ale inne jeszcze analogi GLP-1, coraz większe mają znaczenie w leczeniu cukrzycy. Zdecydowanie nawet zaczynamy od początku, bo kiedyś zaczynaliśmy tylko od metforminy, dieta, wysiłek. Teraz już możemy zacząć od tych nowoczesnych leków, tak? No jedynym problemem jest to, że one dużo kosztują. I w warunkach polskich pacjent musi sam kupić. Natomiast my dajemy ten lek na razie na 3 miesiące bezpłatnie. Tak, oczekujemy od pacjenta, że też od coś zaangażowania, czy że będzie uczestniczył w badaniach, że będzie się poddawał naszym procedurom diagnostycznym. Co ciekawe, jest ten lek, który nie daje hipoglikemii. Bo czasami wiele leków typu insulina czy pochodne sulfonylmącznika, przedawkowane, pytała pani o to redaktor, powodują zbyt niski spadek cukru. Ten lek działa tak, że w momencie, kiedy cukier się obniża do wartości prawidłowych, przestaje działać. Także jeżeli chodzi o obniżenie cukru, on ciągle działa na ośrodek łaknienia, na ośrodek sytości, czyli po prostu pacjentowi się powinno nie chcieć jeść. Natomiast zdecydowanie jest bezpieczniej, jeżeli chodzi o poziom cukru.
W ciągu 3 miesięcy brania tego leku, ile można schudnąć?
To bardzo trudne pytanie. I tego właśnie chcemy się dowiedzieć. Wszystko zależy od W zasadzie od stanu wyjściowego pacjenta, prawda? Każdy może być, ta otyłość inaczej się manifestować, więc jeden pacjent będzie miał do zrzucenia 12 kilo, drugi może mieć 20 i dalej będzie jednak w tej grupie z otyłością. My w ciągu tych 3 miesięcy będziemy zwiększać pacjentom dawkę, więc zaczynamy od takiej niskiej, żeby organizm się przyzwyczaił i będziemy ją stopniowo co tydzień, co 2 tygodnie zwiększać. I też zależy od tolerancji pacjenta. Czy nie jak często będą się pojawiać te efekty niepożądane, to wtedy będziemy tą dawkę modyfikować, no i zobaczymy. No. Będziemy trzymać kciuki, żeby jak najwięcej.
Oczywiście okres 3 miesięcy to jest trochę krótki, jeżeli chodzi o duże spadki masy ciała, ale to jest ten początek. Też zmiana nawyków żywieniowych. To jest ważne. I no, rzeczywiście w dużym stopniu będzie zależało tyle, ile pacjent wytrzyma. Bo występują te objawy uboczne, tak? Tak jak już mówiłem, nudności, czasami wymioty. Czasami pacjenci z tego powodu jakby
rezygnują,
tak? Jeżeli się uda wytrzymać tych kilka dni, my stopniowo zwiększamy dawkę, to ten efekt jest skuteczny. Ale oczywiście są tacy pacjenci, dla których te objawy uboczne są zbyt trudne i rezygnują. Dlatego efekt właśnie będzie też zależał od skuteczności wdrożenia tych odpowiednio wyższych dawek, bo w formie doustnej ten lek się dosyć mało wchłania. Także musi pacjent go więcej przyjąć niż w formie, gdzie się wstrzykuje go podskórnie. On działa cały tydzień, ale podajemy, żeby uzyskać to stężenie w surowicy krwi właściwe, podajemy go codziennie. I to bardzo ważne jest też forma podania, bo ten lek trzeba na pusty żołądek przyjmować, czyli po puknięciu leku trzeba wypić pół szklanki wody i 30 minut odczekać.
Czy ten projekt będzie polegał tylko na tym, że zalecane będzie branie leku przez pacjenta, czy jeszcze dodatkowo dieta, ruch i tak dalej?
No to zawsze zalecamy, tak? Aktywność fizyczna. Tutaj nie ma dodatkowego takiego
wymogu.
Natomiast no wiemy jednak, że po pierwsze wysiłek fizyczny to jest zawsze coś, co daje nam zdrowie i wszystkich zachęcamy.
Ale jeżeli ktoś nagle weźmie się za siebie i będzie chodził na siłownię, to
ten efekt się spotencjalizuje, tak? Będzie jeszcze większy efekt schudnięcia.
Ale czy będzie dobrze wpływał na wyniki waszych
badań? My będziemy w trakcie tych wizyt kontrolnych zbierać od pacjentów wywiad dotyczący jego sposobu żywienia, więc będziemy widzieć, kto, komu, jak się to zmieniło. Widzieć, jak się zmienia aktywność fizyczna, bo wszyscy pacjenci w projekcie, poza tymi sensorami, które mierzą glikemię, czyli tymi systemami CGM, będą otrzymywać od nas takie czujniki aktywności fizycznej. Czyli każdy pacjent od nas dostanie takie urządzenie na rękę i w postaci pierścionka, co ciekawe, i będziemy monitorować tą jego aktywność fizyczną i będziemy widzieć, prawda?
Ale oczywiście dane są ściśle tajne.
Tak, to jest wszystko.
Ale nic się przed wami nie ukryje.
Nic.
To jest oczywiście zanonimizowana analiza tych danych, natomiast no, żeby, bo świetne pani redaktor zadała pytanie, żeby zobiektywizować, czy to jest efekt leku, czy też rzeczywiście, że ktoś się wziął inaczej je, czy jak ma inną aktywność fizyczną, my musimy to monitorować. Jeszcze raz, to jest badanie naukowe. Tutaj my oczekujemy od pacjentów współpracy, absolutnie pełna anonimowość, natomiast no, my musimy wiedzieć.
Jak częste będą wizyty w Centrum Badań Klinicznych?
W przeciągu tych 3 miesięcy trwania badania będzie 5 wizyt w naszym ośrodku.
Tak. Na miesiąc i, można powiedzieć 2 wizyty.
Średnio średnio powiedzmy na początku, częściej, później rzadziej, ale widzimy się w przeciągu 3 miesięcy 5 razy. I jedna taka wizyta kontrolna już po zakończeniu leczenia, kiedy pacjent już nie przyjmuje leków, ale sprawdzamy wszystkie jego parametry. Czyli nie jest tego dużo, aczkolwiek wizyty, tak jak pan profesor wspomniał, no są czasami długotrwałe, one potrafią do 3-4 godzin trwać i odbywają się wszystkie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, więc tutaj pacjenci, którzy nie mają możliwości przychodzenia w dni powszednie, no niestety nie mamy tego, jak realizować w weekendy.
Czy na każdym etapie trwania tego projektu będzie można z niego zrezygnować?
Jak najbardziej. Zawsze uczestnicząc w projekcie możemy zrezygnować na każdym etapie, w zależności od tego, jak pacjent będzie się czuł.
No są różne sytuacje jeszcze życiowe, prawda? Pojawiają się w międzyczasie, więc jesteśmy jak najbardziej.
A będzie można przerwać i powrócić do niego?
Nie. Przerwanie projektu wyklucza. Tak jakby wyklucza z dalszego uczestnictwa.
A jak ktoś zasmakuje w tym leku, po 3 miesiącach nadal będzie mógł go przyjmować?
No więc to jest na razie problem, który nie rozwiązaliśmy, tak? Ale chcemy, żeby dzięki temu naszemu badaniu były argumenty dla Ministerstwa Zdrowia, dla płatnika. Tak, warto ten lek finansować, współfinansować i mam, po to też to robimy, tak? Więc mam nadzieję, że się znajdą fundusze na współfinansowanie tego leku.
Osoby otyłe są bardziej zagrożone cukrzycą niż szczupłe, ale czy powinny na przykład martwić się osoby, które nie mają nadwagi, ale dziennie zajadają się niesamowitą ilością słodyczy? To pozostajemy przy cukrzycy.
No, więc,
czy można się uzależnić od słodyczy i zafundować sobie cukrzycę?
Tylko jesteśmy, niektórzy z nas, uzależnieni od słodyczy i to jest rzeczywiście... Można powiedzieć, taka trucizna, narkotyk naszych czasów. Natomiast no oczywiście tutaj głównie decyduje ilość tych słodyczy i równowaga kaloryczna. Jeżeli ktoś nawet je troszkę więcej słodyczy, ale potrafi to spalić w czasie wysiłku fizycznego i ten balans powoduje, że nie przybywa masy ciała, tkanki tłuszczowej, to aż tak bardzo bym się nie martwił z punktu widzenia rozwoju cukrzycy. Natomiast na pewno jest to jakaś forma obciążenia komórek beta-trzustki, które produkują insulinę, które muszą ciężej pracować. To predysponuje nas w przyszłości do rozwoju. Natomiast najważniejsze jest to, żeby utrzymywać prawidłową masę ciała. To BMI czy te kilogramy.
A jaka ilość słodyczy wobec tego jest bezpieczna? Na przykład ile łyżeczek cukru w filiżance herbaty, ile tych herbat dziennie można wypić, czy na noc można zajadać się słodyczami, czy nawet do 4000 kalorii w samych słodyczach można dziennie dojść?
To są świetne pytania, na które odpowiemy po zrobieniu kolejnych badań naukowych, jak nas pani redaktor zaprosi o... No nie ma takich konkretnych badań, tak? Oczywiście są opinie ekspertów i każdy może mieć swoje zdanie.
Znaczy są te normy, które nam powiedzmy mówią, jaka w naszej diecie, w całej kalorii, ile powinno węglowodanów być, bo prawidłowa dieta powinna się składać z węglowodanów, z białka i z tłuszczy. No i te węglowodany w zależności od źródeł powinny stanowić od 40, jedni mówią 40-60, inni mówią 45-65% naszej dziennej kaloryczności. Więc jak sobie weźmiemy pod uwagę, że taka łyżeczka cukru może mieć, no to jest około 5 gram i to są same cukry proste, no to 10 łyżeczek cukru w tej herbacie, okej, ale jeżeli później pacjent chyba już do końca dnia nic słodkiego nie je. Tak.
Słuchajcie, najlepiej się odzwyczaić, to mówię ja, który bardzo lubi słodyczy, najlepiej się odzwyczaić od słodyczy, bo każda ilość nadmiarowa cukru jest szkodliwa. Zresztą, jeżeli chodzi o dietę, to też się troszkę tutaj zmienia, tak? I tutaj na pewno ani cukier, ani sól nie jest dobra. W tej chwili w dużym stopniu mówimy też o czerwonym mięsie, które powinno być ograniczane, czyli warzywa, nasiona, ale ostatnio też ciekawe wyniki dotyczące chudego jogurtu, który jest korzystny, więc no jest co jeść, tak? Musimy się po prostu przestawić, a bardzo ważne jest, tak jak jest w niektórych krajach, dzieci, tak na przykład jest w Szwecji, mogą raz w tygodniu dostawać słodycze. Jeżeli rodzic daje częściej, to może mieć problemy
I na zakończenie, ochotnicy, gdzie mogą się zgłaszać, jeżeli chcą wziąć udział w projekcie?
Wszystkich pacjentów zapraszamy o rejestrację drogą telefoniczną. Nasze telefony są czynne od poniedziałku do piątku, od godziny. Najlepiej do nas jest dzwonić po 11, kiedy już powiedzmy poranni pacjenci, wszystkie te wizyty zostały zakończone, pod numerem telefonu 85 kierunkowy 831 81 50 lub 831 81 56. I bardzo prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, gdyż są to tylko 2 numery telefonów i czasami po prostu są zajęte, kiedy rozmawiamy z pacjentami, wnikliwy wywiad przeprowadzamy, więc prosimy nie tylko dzisiaj, jutro, pojutrze, w następnym tygodniu, w następnym miesiącu, od poniedziałku do piątku pod tymi numerami telefonów. Ewentualnie pacjent może do nas wysłać zgłoszenie drogą mailową na maila garos@umb.edu.pl i również do takiego pacjenta oddzwonimy.
Oddzwonimy albo napiszemy, ale proszę się uzbroić w cierpliwość.
Wszystkie telefony odbierzemy.
Obecnie. O nowym projekcie białostockich naukowców związanym z zapobieganiem cukrzycy i z walką z otyłością mówili eksperci z Centrum Badań Klinicznych Paulina Konopka, Anna Citko. Profesor Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda. Przypomnę, że programu Szlachetne Zdrowia można też posłuchać w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie.